jest o tyle fantastyczne, że chyba niepowtarzalne. Póki co. A więc zapraszam, abyśmy otworzyli nasze konspekty. Jeśli ktoś nie ma konspektu, proszę dajcie znać ręką, dotrzemy tutaj. O, następna osoba. Czy są jeszcze konspekty? Brat Janusz wyszedł, ale za chwileczkę myślę, że to dopełnimy. Każdy będzie miał. A jak nie, to przy okazji mąż do żony może się bliżej przytulić i w ten sposób, myślę, będziemy mogli prowadzić nauczanie.
Chciałbym, abyśmy...
Ściszyć trzeba będzie.
Nicznych spraw... Och.
Ja proponuję może odsłup. Teraz?
Tak? Dobrze. Bracie Januszu, jeszcze tak w kwestii technicznej, były tu osoby, podnieśmy jeszcze raz rękę. Kto nie ma konspektu dzisiejszego rozważania? Proszę o rozdanie jeszcze. Niech każdy weźmie jeden dla siebie i ewentualnie jeden dla przyjaciela. Chcę powiedzieć, że tam w tym konspekcie znajdujemy przekład dosłowny, nie literacki, który mamy w naszych Nowych Testamentach, lecz dosłowny. Ale też mamy przekład dla rodziców i dzieci. Więc jeśli ktoś z was chciałby przeczytać swoim rodzicom albo swoim wnukom, zobaczyć, czy to jest zrozumiałe, albo dać znać, jeśli coś jest niezrozumiałe. To właśnie mamy te konspekty. Jeżeli widzę, że one nie zostały rozdane, ale kto chciałby taki przekład dla rodziców i dzieci, to po spotkaniu. A teraz rozpocznijmy już nasze rozważanie modlitwą. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Ci za to, że możemy wnikać w Twoje słowo. Otwórz nasze oczy na to, co będziemy czytać. A to, co zrozumiemy, wprowadzimy w życie. Dzisiaj po raz drugi sięgamy do Ewangelii Marka. Została ona napisana przez bliskiego współpracownika apostoła Piotra. Ta tabelka na samym wstępie jest ważna, bo jeśli czytamy, że Ewangelia ta datowana jest na rok czy na lata 50., to musimy sobie uświadamiać, że postęp ewangelizacji w tamtym czasie był piorunujący. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Jezus wstąpił do nieba we wczesnych latach 30., a tutaj już w połowie lat 50. Ewangelia jest pisana w Rzymie na tamte środki transportu, na tamte środki masowego przekazu, postęp Ewangelii był piorunujący. Dzisiaj też ona zbiera żniwo. Możesz przekazywać ją dalej, właśnie Ewangelię Marka, bo ona przedstawia zdarzenia z życia Pana Jezusa. I te zdarzenia, te słowa tutaj zawarte, niosą w sobie dobrą nowinę o zbawieniu. Pierwszy rozdział, miesiąc temu, pozostawiliśmy w tym momencie, gdy Jezus uzdrawia trędowatego i mówi mu, nikomu nie mów o tym uzdrowieniu. Ale ten trędowaty rozgłosił wszystko, tak że przez jakiś czas Jezus nie mógł pokazywać się w mieście. Dzisiaj rozpoczynamy rozdział drugi od kolejnego uzdrowienia, które niesie w sobie coś tajemniczego, ale o tym za chwilę.
Czytamy tak. Po kilku dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Usłyszano, że jest w domu. Wtedy zeszło się tak wielu, że miejsca nie było nawet przy drzwiach, a on głosił im słowo. Wtedy przyszli niosąc do niego sparaliżowanego, niesionego przez czterech, a ponieważ z powodu tłumu nie byli w stanie mu go przynieść, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili posłanie, na którym leżał sparaliżowany. Tu chciałbym się chwilę zatrzymać. Czytamy, że ponownie Pan Jezus jest w Kafarnaum, w domu. Nie wiemy, czy nabył ten dom, czy go wydzierżawił, czy mu ten dom użyczono. W każdym bądź razie nie pozostało to bez echa i tajemnicy. W tamtych czasach też dom zazwyczaj w ciągu dnia był otwarty, zapraszając gości do odwiedzenia. Tutaj ten dom nie był na tyle duży, aby mógł pomieścić wszystkich, stąd też osoby, które stały na zewnątrz. Co głosił Pan Jezus? Mówimy słowo. Słowo woli Bożej. Objawiał to, co miało się stać, a którego częścią planu Bożego jest Jezus Chrystus. I widzimy sytuację dość może dziwną. Człowieka, którego niesiono na noszach, aby Pan Jezus dokonał uzdrowienia, ale jak widzimy, chęć słuchania Jezusa była tak wielka, że nawet osoby z tą chorą osobą nie były w stanie przebić się przez ten tłum. Weszli po zewnętrznych schodach na dach, bo tak budowano wtedy domy. I zdjęto część tego dachu, co nie było problemem, bo niektóre domy miały dachy budowane właśnie na zasadzie belek, które umieszczano między ścianami. Na to kładzono słomę i przykrywano ziemią. A więc rozebranie takiego dachu nie było czymś niezwykłym. Natomiast pewnie gospodarzom niekoniecznie to się musiało podobać. Ale chęć przyniesienia chorego do Pana Jezusa była tak ogromna, że zrobili taką rzecz. I czytamy dalej od 5 wersetu. A Jezus, gdy zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, odpuszczone są ci grzechy. Byli tam zaś niektórzy ze znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w swoich sercach. Dlaczego ten tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak rozważają w sobie i powiedział do nich: Dlaczego takie rzeczy rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: odpuszczone są ci grzechy? Czy powiedzieć: wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić? Lecz abyście się przekonali, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi, powiedział do sparaliżowanego: Mówię tobie, wstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu. I wstał zaraz, wziął posłanie i wyszedł wobec wszystkich, także wszyscy dziwili się i oddawali Bogu chwałę, mówiąc: czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
Chciałbym, abyśmy te słowa odnieśli do siebie. Powiedziałem, że to, co się tutaj dzieje, jest troszkę tajemnicze, dlatego że nie wiemy, jaki grzech miał ten chory człowiek. Wiemy, że Jezus rozpoznał ten grzech. Wiemy też, że Jezus, mówiąc, że przebacza temu człowiekowi grzech, właściwie przypisywał sobie możliwości samego Boga. Faryzeusze nie bez powodu zastanawiali się, dlaczego on odpuszcza grzechy, przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I rzeczywiście grzech był sprawą między człowiekiem a Bogiem. W Starym Testamencie kapłani bądź prorocy nie odpuszczali grzechów. Oni ogłaszali Boże przebaczenie. A tutaj Jezus sam przebacza grzech temu człowiekowi. Zadaję też pytanie, co jest łatwiejsze? Ciekaw jestem, co byśmy odpowiedzieli. To wcale nie jest takie proste pytanie, bo pojawia się kolejne. Łatwiejsze dla kogo? Jeżeli nikt z ludzi nie potrafi odpuszczać grzechów, to znaczy, że Jezus mówi o sobie. Co łatwiejsze byłoby dla mnie? Powiedzieć: przebaczam ci grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Co byłoby łatwiejsze? Gdy będziemy już na górze, przy kawie, przy ciasteczkach ponowimy to pytanie. Ale myślę, że łatwiejsze dla Jezusa byłoby powiedzieć: wstań i chodź, bo wówczas nie naraziłby się swoim słuchaczom. Nie byłoby tego pytania ze strony faryzeuszów. Jezus uniknąłby problemów. Jednak mówiąc temu człowiekowi: przebaczone są ci grzechy, Jezus dotknął czegoś bardzo istotnego. Wygląda na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z jedną z tak zwanych chorób psychosomatycznych. Te choroby znane są i dziś. Wiele problemów żołądkowych ma podłoże psychiczne. Nałogi miewają podłoże psychiczne. Paraliż, tak jak w tym przypadku, może mieć podłoże psychiczne. A zatem jego niemoc, to, że nie mógł chodzić, miało głębszą przyczynę. To był grzech. I może w naszym przypadku nasza słabość ma głębszą przyczynę. Przyczynę, którą jest grzech. Tak często u podłoża naszych problemów leży lęk. Lęk przed życiem. Boję się go. Sięgam po alkohol. Sięgam po jakieś niepotrzebne potrawy. Boję się konsekwencji, więc uciekam od rzeczywistości. Gdy ktoś ma nieczyste sumienie, potrafi czuć się źle, być drażliwy, może boleć go głowa, może chorować na wrzody żołądka, wreszcie może doznać podobnego paraliżu jak tutaj. Ten przypadek pokazuje nam wyraźnie, że grzech paraliżuje. O wiele łatwiej jest leczyć objawy, symptomy, o wiele trudniej przyczyny. Jeżeli ty czujesz się źle, jeżeli ty jesteś związany przez nauk, pomyśl o tym, bo może gdzieś u podłoża leży grzech nieprzebaczenia, lęku, wiary w jakieś kłamstwa, którymi zaraziłeś się w rodzinnym domu bądź gdzieś w otoczeniu. Wyzwól się przez pojednanie z Jezusem Chrystusem. Ale sięgnijmy po dalszą część tego fragmentu, tego rozdziału. Przejdźmy do wiersza 13. Potem znów Jezus wyszedł nad morze. To morze to Jezioro Galilejskie. Cały tłum zaczął schodzić się do niego, a on rozpoczął nauczanie. Gdy przechodził, zobaczył Lewiego. Gdybyśmy mieli wyjaśnić to imię, to znaczy ono przyłączony. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale i 9 wierszu nazwany jest on Mateuszem. Mateusz znaczy dar Pana. Tutaj jest adresowany jako Lewi. Może to było przezwisko, dlatego że Lewi był celnikiem, ale może miał gdzieś jakieś poczucie prawości, słuszności. Może przezwano go ironicznie Lewi, tak jak kapłani lewiccy, bo być może wcale nie był takim sprawiedliwym Lewim. Właśnie ten Mateusz, syn Halfeusza, to tak jakby dziś powiedzieć Felix, czyli syn tego Feliksa, siedział przy stole celnym. Cła i podatki w tamtym okresie zabierały ludziom około 50% dochodów, więc nie byli w lepszej sytuacji niż dziś. Trudno sobie nie wyobrazić, że celnicy wcale nie byli popularni. Uważani byli za kolaborantów. Dlatego, gdy będziemy czytać dalej, zwrócę wam na coś uwagę. Ale Jeszcze wiersz 14. A gdy przechodził, zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, siedzącego przy stole celnym i powiedział do niego: chodź za mną. Wstał więc i poszedł za nim. A gdy potem spoczywał przy stole w jego domu, wielu celników i grzeszników spoczywało z Jezusem i jego uczniami, wielu bowiem zaczęło za nim chodzić. A gdy znawcy prawa spośród faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, uwaga, a zwłaszcza z celnikami, oto jak ich postrzegano, zaczęli podpytywać uczniów, dlaczego jest celnikami i innymi grzesznikami. To bycie celnikiem było w tamtych czasach prawdziwym przestępstwem. Taki człowiek był prawdziwie niepopularny. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy mają się źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
Ten 17 werset jest fantastyczny. I on nawiązuje do wcześniejszego fragmentu, o którym mówiliśmy. Mowa jest tutaj o lekarzu. Doskonale wiemy, że lekarzem jest też Pan Jezus w jakimś wymiarze. Nie musimy bać się, że jesteśmy chorzy. Dlaczego? Ponieważ właśnie Jezus się w tym specjalizuje. Możesz przyjść do Niego, ale jest jeden warunek. Najpierw musisz uświadomić sobie, że ta choroba jest w tobie. Może nie zawsze to musi łączyć się z bólem, bo wtedy łatwiej jest do tej świadomości przyjść. Ale idziesz do lekarza wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz jego pomocy. I wtedy jest to skuteczne. Tą chorobą też może być grzech. On jest o tyle niebezpieczniejszy, bo tak naprawdę nie boli, ale wyrządza wielką szkodę. Pan Jezus chce powiedzieć dzisiaj tobie, że jeśli chcesz pomocy, to możesz dzisiaj do Niego przyjść. Ale wcześniej musisz wzbudzić sobie świadomość, że naprawdę jestem grzeszny. To nie ma być działanie środowiska, tylko przeświadczenie twoje o tym, że zgrzeszyłem, że potrzebuję pomocy. I wtedy uświadomisz sobie, że tą pomoc możesz uzyskać od Jezusa. Tak jak od najlepszego specjalisty, z tą różnicą, że Jezus nie ma kontraktów z NFZ-em i nie musisz czekać 5 lat. Dzisiaj możesz przyjść do Niego, bo on ma zawsze czas.
Tak jest.
Jego gabinet jest otwarty całą dobę.
Tak.
Ale musisz chcieć. Bez tego on ci nie pomoże. Receptą, którą wypisze, jest łaska zbawienia. Jest zabranie twojego grzechu na krzyż, na którym on już umarł. Jedynie co chce, to wzbudzić w tobie świadomość. Piotr, kiedy kończył swoje pierwsze kazanie, apostoł Piotr, powiedział o opamiętaniu. I to jest to właśnie najważniejsze, abyś zawrócił ze swojej drogi i przyszedł do Jezusa ze świadomością i wyznaniem: jestem grzeszny. Ty możesz mnie z tego grzechu uleczyć. W tobie mam przebaczenie. Od 18 wersetu czytamy tak. A uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc i zapytali go: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni są w stanie pościć, gdy jest z nimi pan młody? Dopóki mają z sobą pana młodego, nie są w stanie pościć. Przyjdą jednak dni, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy tego dnia zaczną pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowe wypełnienie odrywa więcej starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki i traci się wino i bukłaki. Młode wino do nowych bukłaków. Tu jest zmiana myśli. Już nie ma lekarzy, ale jest kwestia postu. Ale jak widać, ludziom niewiele potrzebowało, niewiele było potrzeba, aby zrodzić nowy problem, aby znowuż coś wytknąć Panu Jezusowi. Mowa jest tu o poście. Post w czasach Izraela, a szczególnie w czasach Starego Testamentu, był wyrazem głębokiego smutku i takiego głębokiego skupienia. Jednakże w czasach, o których tutaj czytamy, już troszeczkę popadł w rutynę. Pierwotnie do postu każdy Izraelita zobowiązany był raz w roku, w dniu przebłagania. Wtedy przynoszono ofiary, składano jako dar przebłagania za grzechy. Natomiast w tych czasach, ja mówię o czasach współczesnych Jezusowi, niektórzy faryzeusze, niektórzy ci, którzy chcieli być uznawani za godliwych, pościli nawet dwa razy w tygodniu. Był to poniedziałek i czwartek. Ale ten post nie był, tak jak to dzisiaj się mówi, ścisłym postem. Nie był zbyt uciążliwy. Trwało od 6 rano do 18, a po 18 już można było się najeść dosyta. Pan Jezus mówi tutaj, że jeśli jest oblubieniec blisko, jeśli jest wesele, to przecież nie jest czas na post, nie jest czas na smutek, jest czas na radość. Tak jak widzimy w przypisie, post, jeśli potraktowalibyśmy jako skrót, to można by go rozwinąć jako prawdziwa ocena sytuacji tragicznych. Tym jest post.
Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego wina. Czytamy tutaj, nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki i traci się i wino, i bukłaki. Młode wino do nowych bukłaków. Cóż to jest to młode wino? Otóż przyglądając się w służbie Jezusa widzimy, że Jezus daje nam możliwość doświadczyć Boga w nowy sposób. To młode wino, to nowe, nowotestamentowe doświadczenie Boga. Osobiste, bez pośredników. Doświadczenie jako Ojca, doświadczenie jako Zbawiciela, doświadczenie jako Przyjaciela. To coś nowego. Tego w czasach Starego Testamentu nie było. Nastały nowe czasy, nowego doświadczenia Boga. To doświadczenie nie mieści się w starych bukłakach, albo inaczej w starych formach. Ale chcę powiedzieć, że czas na nowe jest zawsze. Czy nie zauważyliście, że nudzą nam się nawet najpiękniejsze utwory muzyczne? Nawet najpiękniejsze sztuki? Że nudzimy się nawet najlepszymi książkami? Grozi nam znudzenie. Bóg jest Bogiem rzeczy nowych. W Nim jest rozwiązanie na tę rutynę. Jako Kościół sięgajmy do rzeczy nowych, niesłychanych. Co jest sprawdzianem tego, że coś jest nowe? To, że rozrywa stare. Jeżeli nasza nowa treść, nasze nowe przeżycie Boga nie rozrywa starego, to jest tylko retuszem. To jest starym w nowej formie. Kochani, zapraszam wszystkich. Zapraszamy zawsze w naszych wspólnotach do tego, byśmy do Boga przychodzili otwarci na to, co On mówi, na wszystko, co On ma dla nas, a to będzie nowe. On mówi o to wszystko nowym czynię. Jeśli myśl o tym, co nowe, dotrze do Ciebie, daj znać. Jako wspólnota żyjemy tym, co nowe. To, co przed chwilą usłyszeliśmy o poście, jest tak ważne, dlatego że Chrześcijaństwo nie jest zabawą. To, że uczniowie nie pościli, gdy Jezus chodził po ziemi, nie oznacza, że zawsze miało trwać wesele. Dziś jesteśmy w okresie poważnej walki. I to, że ten post rozwija nam się w poważne oceny sytuacji tragicznych, znaczy, że Bóg wzywa ciebie i mnie, abyśmy w tych sytuacjach, w jakich się znaleźliśmy, szukali Jego nowych, dotąd niesłychanych rozwiązań. W styczniu w naszych wspólnotach mamy okres modlitwy i postu. Pomyśl o tym, żeby ten miesiąc spędzić z Panem na poważnym omawianiu sytuacji, w jakim jest świat, w jakim jest Kościół, w jakim jesteś Ty. I czytajmy ostatnią część dzisiejszego rozdziału. Pewnego razu w szabat Jezus przechodził wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli wtedy iść tak, że zrywali kłosy, a zatem szli przez pola. Wtedy faryzeusze powiedzieli do Niego: spójrz, dlaczego w szabat robią to, czego nie wolno? Otóż to ich pytanie było wyrazem ich faryzejskich interpretacji. Bo oni, idąc sobie przez pola, zrywali kłosy, a więc co? Czynili żniwa. Później je rozcierali, więc grzeszyli czym? Młóceniem. Później to ziarno rozgryzali, więc grzeszyli mieleniem. Byli grzesznikami. W taki sposób faryzeusze rozpracowywali każdy grzech. Ale Jezus im odpowiada: czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy byli z nim, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleb obecności? To był chleb rozkładany w świątyni, tak jak tutaj mamy opisane w przypisie. Nazywa się go chlebem pokładnym, co nie jest może zbyt zrozumiałe. Chodziło o to, że Bóg polecił rozkładanie chleba. Po hebrajsku ten chleb nazywa się chlebem oblicza, ale to chleb oblicza oznacza chleb przed Bogiem. Może oznaczać, że to jest chleb, który my przed Nim rozkładamy, ale to też może oznaczać, że Bóg jest obecny i rozkłada chleb, do którego nas zaprasza. On jest źródłem naszej obfitości. Tego chleba nie wolno było jeść wszystkim, tylko kapłanom. Ale Dawid znalazł się w potrzebie i jadł. Jezus powiedział na koniec: szabat nastał dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Także Syn Człowieczy jest również Panem szabatu.
Zasady. Czy je lubimy? Czy są potrzebne? Tak, jeśli nam służą, a nie zniewalają. Czemu służył szabat? Pan Bóg dał odpoczynek, dał wytchnienie. Chciał, aby w czasie szabatu człowiek mógł cieszyć się tym, co zdziałał przez wcześniejsze 6 dni. Jednakże Żydzi do tego prawa szabatu dołożyli listę tego, co jest dozwolone, co jest zabronione. To poszło wręcz w tysiące. Przykładem jest też właśnie kwestia ścinania kłosów w szabat. Księga Powtórzonego Prawa 23-26 o tym mówi. Przykładem tego jest droga szabatnia, wydzielona, wyliczona dokładnie. 1040 metrów możesz iść w szabat. Dopuszczalne. 1041 złamałeś zasadę szabatu. Gdzie tu wytchnienie? Gdzie tu radość? Gdzie tu odpoczynek? temu służył szabat. Odstępstwo od zasad nie jest negacją zasad, bo zasada ma pomagać, wspierać, podpowiadać, a nie krępować. Jeśli coś mnie krępuje i ta zasada nie pasuje do tego, co ma się zadziać dzisiaj, to nie będę tego stosował. Kluczowe zdanie w tym fragmencie, w tym aspekcie, to jest to: szabat nastał dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Nie bądź niewolnikiem zasad. Chrześcijaństwo jest życiem wolności. Nie postrzegaj chrześcijaństwo jako wejście pod jarzmo kolejnych nakazów i zakazów. Paweł mówi: do wolności jesteśmy powołani. Ale Duch Święty pokazuje, jak z tej wolności mogę mądrze korzystać. To są zasady. Zasady, które mogą wspierać moje życie. Zasady, które mogą podpowiadać, jak mogę zachować się w takiej, a nie innej sytuacji. Ale nie jest to coś, co by krępowało mój rozwój. Chrystus przyszedł po to właśnie, aby redukować coś, co może krępowałoby i stwarzałoby chrześcijaństwo, stawiałoby chrześcijaństwo w niezbyt korzystnym świetle. Odstępstwo od zasad nie jest negacją zasad.
Chciałbym powiedzieć, że ta myśl o wolności jest jednym z najpiękniejszych przesłań Nowego Testamentu. Czy jesteś wolny? Jeżeli dzisiejszy rozdział, te fragmenty, które omówiliśmy pokrótce, nadepnęły ci na odcisk, to gdy tylko znajdziesz się sam na sam z Bogiem, porozmawiaj z Nim o tym. Stań się człowiekiem wolnym. Tę wolność umożliwia Chrystus. Zakończmy modlitwą.
Powstajmy. Panie Jezu Chryste, ja Tobie dziękuję za